Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, 21.06, 18 grudnia 2024 roku. Mamy środę. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a ze mną troje gości. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński. Ci goście to dwie repatriantki z Kazachstanu, panie Wiktoria Mazur i Marina Mietielskaja. Dobry wieczór paniom.
Dobry wieczór.
No i jest z nami Bartosz Wieliński, sekretarz powiatu średzkiego, członek Rady do spraw repatriacji przy pełnomocniku rządu do spraw repatriacji przy wiceministrze spraw wewnętrznych i administracji. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Można powiedzieć, proszę państwa, że panie tutaj przywiózł pan Bartosz, bo tak się składa, że panie w Kazachstanie mieszkały osobno, ale ten los repatriantów te drogi i ścieżki niejako połączył, skrzyżował i teraz panie mieszkają dość blisko siebie, a w Kazachstanie mieszkały bardzo daleko od siebie. Pani Wiktoria mieszkała we wsi Nowosielskoje. Daleko od stolicy Astany?
300, może tak trochę mniej.
300 kilometrów. Mhm. Często pani bywała w stolicy, mieszkając tam w Nowosielskoje?
Kiedy była dzieckiem, to nie. A kiedy stała dorosła, to tak bywałam w Astanie.
Jak długo trwała podróż z Nowosielskoje do Astany?
Pociągiem 5 godzin.
5 godzin.
Tak.
Do Polski pani przyjechała 7 września 2019 roku razem z mamą i córką, 17-letnią dziś dziewczyną. To jak tak policzyć, to będą pani 6 święta Bożego Narodzenia w Polsce, tak?
Tak, tak.
Dobrze. Poznała już pani dobrze te zwyczaje tutaj w Polsce?
Oczywiście.
To zaraz będziemy porównywać, rozmawiać też o tym. No a druga nasza repatriantka z Kazachstanu, goszcząca tutaj w studio, to pani Marina Mietielskaja, która mieszkała jeszcze dalej od stolicy Kazachstanu, od Astany.
700 kilometrów.
I to była miejscowość?
Kostanaj.
Kostanaj. To pani chyba rzadziej bywała w stolicy niż pani Wiktoria, co?
No powiem tak, jak było dzieckiem, to tak, a jak było już to zamożną panom, to często.
Bo pani Wiktoria 5 godzin podróżowała pociągiem do Astany, a pani?
15 godzin pociągiem.
15 godzin? To wyprawa właściwie na cały dzień w jedną stronę.
Tak jest.
Niesamowite. I pani przybyła tutaj 4 stycznia 2022 roku z mężem i synem, również dziś 17-letnim.
Tak jest.
I to będzie teraz, to będą pani...
Trzecie
święto. Ciężko było się zaaklimatyzować?
No nie.
Nie?
Nie. Polska od razu spodobała mi i powiem tak, że zawsze spotykałam się z takimi dobrymi ludźmi.
Tutaj?
Tutaj.
Mhm. Powiedziała mi pani, zanim weszliśmy do studia, że kiedy była pani niedawno teraz w Kazachstanie, tak, u rodziny?
Na końcu listopada.
Listopada, czyli zupełnie niedawno. To, że zazdroszczą pani. Prawda?
No prawda, tak jest. Bo tam życie jest bardzo ciężkie. Jedna rzecz to jest klimat, a potem życie całe takie jest nie bardzo lekkie, można tak powiedzieć.
Może będzie okazja o tym jeszcze porozmawiać, ale ponieważ zbliżają się święta, to chciałem obie panie zapytać, czy panie poznały w Kazachstanie kogoś, kto nazywany jest, jakby czytałem, Ayaz Ata. Tak czy nie?
No nie. My zawsze mieliśmy w kościele świętego Mikołaja i on obdarował dzieci prezentami.
A Ayaz Ata to?
To i Ayaz Ata to muzułmański gwiazdor.
Ale gwiazdor. Czyli do was nie przychodził?
Nie.
Nie.
Dobrze. Podobno tłumaczy się to jako śnieżny dziadek. No tak, proszę państwa, bo Kazachstan to jest kraj muzułmański. Około 70% mieszkańców Kazachstanu to muzułmanie. No i katolicy to zaledwie 2%. Zatem już na logikę możemy wnioskować, że święta Bożego Narodzenia nie są tam dniami wolnymi od pracy. Jak wyglądało świętowanie właśnie w Kazachstanie?
Po pracy w domu mieliśmy tam jakiś tam obiad, a potem szli do kościoła. I tam u nas były takie siostry zakonne z Polski. I z nimi razem mieliśmy wigilijne kolacje, a potem jakieś tam skecze. I potem szli już na pasterki.
Skecze, czyli jakieś scenki, tak?
Tak,
takie
scenki.
Religijne,
takie,
tak?
Na temacie Bożonarodzeniowym.
Bożonarodzeniowym. O której się praca kończyło w taki dzień na przykład wigilijny?
O 6:00.
Wieczorem, znaczy 18:00.
Wieczorem, 6:00 wieczorem, a no, zaczynałyśmy tak o 8:00, a pasterka już zaczynała o 9:00.
To ja tak zakładam, że nawet nie było czasu, żeby tak to przygotowywać, jak tutaj się przygotowuje.
Niestety tak jest. Mhm. Wszystko
to,
na szybko.
To co pani zdążyła przygotować na przykład na Wigilię Bożego Narodzenia?
No ja wcześniej przygotowałam zupę grzybową, a potem smażyłam karpa, który złapał mój mąż.
Złapał?
Tak, sam.
Musiał go złowić, tak?
Tak.
W rzece, czy?
W rzece, tak. Mamy takie rzecz. Rzeczka taka, no, niewielka, można powiedzieć tak. I to był. I tam czasami on tam łapał ryb.
No tak, bo rozumiem, że tego karpia nie można było kupić.
Nie. Niestety nie.
A jak ktoś nie był wędkarzem, bo to na wędkę się łapało? Na wędkę, czy?
Na wędkę, tak, na wędkę.
A jak ktoś nie był wędkarzem, to nie miał karpia?
Nie miał karpa. Po prostu miał bigos i wszystko z grzybami.
Pani Wiktorio, a jak to u pani było?
No i jak była dzieckiem, to ja osobo nie pamiętam. Ja już przychodziła, to coś było na stole. A potem, kiedy stała trochę dorosła, то робили цей час пироги, зупу з грибами і бігос. То було так.
Угу.
Ну, там і кутю. І ще то... робили кутю з пшениці.
Угу. А як виглядали саме свята? Ну, бо у нас маємо 2 дні вольного, а у вас як то випадло в środку тижня, ну то не було.
Не мали вагулі вольного.
Не мали.
Не мали ж ми. Ні. Угу. Одразу до праці.
Так. 25 nie było takim świętym.
A panie oczywiście jako mające polskie korzenie, polskie pochodzenie, wiedziały, że w Polsce to są dni wolne, czy nie wiedziały
nie,
pani
tego? Nie, wiedziały. Ja nie wiedziałam.
Ja wiedziałam. Wiedziałam, że są dni wolne od pracy i też chciałabym mieć dni wolne od pracy.
Mhm. Wyczytałem w opowieści pewnego zakonnika na portalu redemptor.pl, że choć Kazachstan jest krajem muzułmańskim, to katolicy są tam szanowani i między innymi doświadczali tego poszanowania w święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy panie mogą to potwierdzić, że zdarzało się, że przedstawiciel władzy wojewódzkiej albo w ogóle jakiejś władzy przychodził w tę Wigilię do kościoła, tak? I po prostu z życzeniami. Było tak?
Było tak. Do nas przychodził... On nazywa się tam nie wojewoda, a Akim miejsca.
Mhm. I czyli taki niższy rangą niż wojewoda, ale przedstawiciel władzy.
Przedstawiciel takiej władzy, tak. Przychodził do nas do kościoła z kwiatkami, z różami zawsze do księdza, życzeniami tam i tak dalej, i no, ale dla nas to było takie spotkanie z nim miło.
Tak? A przemawiał do was, czy tylko dawał kwiatki proboszczowi?
Nam też złożył życzenia różne. Mm-hmm. No, to dla nas... Oczywiście cieszę, że dla nas było, dla katolików, dla wierujących.
A jak pani to czuła? Czy to on tak czuło się, że on to z obowiązku przyszedł taką formalność załatwić, czy tak z serca przyszedł?
Nie. Nie. Z formalnością.
Z formalnością. I to zawsze były róże, tak?
Róże. Czerwone róże.
A dlaczego róże?
Ja nie wiem.
Znaczy to nie jest jakiś symbol w Kazachstanie taki szczególny, tak? Po prostu róże.
Po prostu róże. Czerwone róże. Holandzkie. Zawsze.
W sensie, że holenderskie?
Holenderskie, tak.
Aha, dobrze. No to Wigilia tak właśnie wyglądała. Pani miała doświadczenia z takim urzędnikiem, który przychodził?
Nie,
pani
nie Wiktorio? Przychodził nikt.
Do was nie przychodził?
Nie przychodził.
Pomimo, że byliście bliżej stolicy. Rozumiem, dobrze. Pani Marino, pani ma w Kazachstanie jeszcze rodziców. Czy tak. Pani właśnie ten wyjazd listopadowy to był też z okazji świąt, czy...?
To był wyjazd z okazji złotego ślubu rodziców.
A, złoty ślub to jest...
50 lat razem.
Mhm. No i jak było?
No, fajnie. Oczywiście ja cieszę się, że moi rodzice już razem 50 lat. I chciałabym też mieć taki ślub. Oni byli oczywiście zadowoleni, że my przyjechali. Przyjechaliśmy z Polski do nich z prezentami, życzeniami. To było takie rodzinne spotkanie, można powiedzieć tak.
A czy rodzice biorą pod uwagę przeprowadzkę tutaj do Polski?
Niestety nie mogą już stary emeryci, no gdzie tam.
My tak tu mówimy, że nie przesadza się starych drzew.
Może być tak.
Tak może być, tak?
Tak, może być.
To byłby dla nich... A dlaczego byłby to dla nich taki trudny krok i ciężki?
Bo jak mówi mój tatuś, to korzenie moje tu jest. Są tu. I... Ale oczywiście chciałabym być z nami razem. No niestety...
A czy, przepraszam, że tak zapytam, czy żałuje, że pani tutaj mieszka z mężem?
Nie, 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 nie.
I z wnukiem nie?
Nie, nie. Oni cieszą się za nas, że my spełnili ich marzenie, można powiedzieć.
Pani Wiktorio, a pani? Pani ma dalszą rodzinę w Kazachstanie, tak? Została dalsza rodzina.
Dalsza, tak. Kuzynki, ale nie bardzo dobrze rozmawiamy teraz.
Taki kontakt jest tak. Luźniejszy.
A tutaj mam siostrę i brata.
Kto pierwszy przyjechał? Pani?
Przyjechała siostra. Przez pół roku przyjechała ja.
Ona panią zachęciła?
Tak.
Tak, a czym panią przekonała, że warto przeprowadzić się tutaj?
Że tutaj lepiej. Ona, kiedy przyjechała tutaj do Polski, ona była bardzo zadowolona. Ona mówi, że jakby przemieścili się. Tak.
W czasie.
I mówi, że tutaj bardzo lepiej. I ja złożyła dokumenty i też przyjechała.
Mhm. I jest lepiej?
Bardzo
A
lepiej.
A pod jakim względem, pani Wiktorio?
Nie wiem. Ja kiedy przyjechała, ja oglądała na wszystkie drzewa, na wszystkie tam trawki. Mnie bardzo wszystko podoba. Bardzo podoba się te domy. Ono inne. Inne wszystko. No jak, nie takie jak w Kazachstanie. Tu wszystko inne. I wszystko dobre.
Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia o podróżowaniu pociągami, bo pani codziennie dojeżdża. Pani Marina codziennie dojeżdża, no nie codziennie, dość często do Poznania, do szkoły, bo pani tutaj się jeszcze uczy, tak?
Tak, 3 dni, ale 4 dni w tygodniu ja jeżdżam pociągiem.
No i jak ten pociąg jeździ?
Ja jestem zadowolona z pociągu, bo zawsze punktualnie, szybko, cicho, czysto, zawsze... Jest klimatyzacja, co nie ma porównania z pociągami w Kazachstanie.
Pani Wiktorio, Pani to potwierdza?
Tak. Pociągi w Kazachstanie to masakra, to jedziesz tak, jak powiedzieć to po polsku.
Pani rusza ręką w poprzek, że tak powiem, czyli coś się chwieje, tak?
Tak. Mhm.
No tak, a my narzekamy na te nasze pociągi. Wielu z nas narzeka. Widocznie to dużo zależy też od punktu widzenia, od punktu siedzenia. Żeby jeszcze pociągnąć wątek nadchodzących świąt, proszę państwa, powiedziałem, że panie mieszkały w Kazachstanie bardzo daleko od siebie. Teraz mieszkają jak blisko siebie?
200 metrów może być.
No może trochę więcej, może 300. No.
To jest między innymi efekt tego, że po przyjeździe do Polski panie zamieszkały na czas określony w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów Rodak w Środzie Wielkopolskiej. Tam to jest jeden z dwóch w Polsce w ogóle ośrodków, który repatriantów przystosowuje, adaptuje do życia w Polsce. I jakoś taką naturalną kolejną rzeczą wielu z tych repatriantów, drugi jest w Pułtusku, zostaje wielu w tych okolicach, tych miejscowości. No i panie, w ten sposób panie zamieszkały blisko siebie w Środzie. A jest z nami Bartosz Wieliński, sekretarz powiatu średzkiego. Panie Bartku, jak wyglądają w ośrodku Rodak na przykład takie święta, jak te, które się zbliżają?
Panie redaktorze, przede wszystkim ośrodek adaptacyjny przygotowuje przyjeżdżających repatriantów do życia w Polsce. Przygotowuje, pokazując, począwszy od tego, jak korzystać z komunikacji miejskiej, jak porozumiewać się przy codziennych zakupach w sklepach, jak porozumiewać się, nie wiem, w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Też uczycie polskiego i
tak,
douczacie.
Przede wszystkim. Jest to certyfikowana nauka języka polskiego. Dalej jest to pokazywanie takich codziennych, można powiedzieć, takich case'ów z codziennego życia, czyli jak sobie poradzić w sklepie, jak sobie poradzić w przychodni lekarza rodzinnego. Ale też jest to podstawowa wiedza historyczna o Polsce, o funkcjonowaniu kraju. I tak samo w kwestiach świąt, które występują. Ośrodek od samego początku, a obecny turnus jest to 10. turnus, od kiedy ośrodek w Środzie działa. Każdorazowo dyrektor ośrodka przygotowuje, tak jak w tym wypadku w przyszłym tygodniu, wigilię, na którą są zaproszeni wszyscy mieszkańcy ośrodka, którzy nie wyjeżdżają do swoich rodzin czy do znajomych, których mają w Środzie czy w okolicach Środy. I te osoby 24 grudnia przy udziale pani dyrektor ośrodka zjawią się na Wigilii i wspólnie zostanie skonsumowana Wigilia, zostaną złożone sobie życzenia świąteczne. I tak samo będzie to pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, w których będzie śniadanie świąteczne i w pierwszy i w drugi dzień świąt. Także całe to wydarzenie, które jest przygotowywane, ma charakter właśnie tego, aby też pokazać taką jedność na etapie, kiedy repatrianci przyjeżdżają. To jest to, co dzisiaj rozmawialiśmy, że pani Wiktoria właśnie, będąc w ośrodku w Środzie, uczestniczyła w takiej wigilii, więc myślę, że pani Wiktoria tutaj najlepiej mogłaby opowiedzieć o tych takich właśnie odczuciach, jak przeżyła tą pierwszą wigilię właśnie w ośrodku, gdzie spotkała się z wieloma innymi repatriantami, których dotychczas znała tylko i wyłącznie z tego, że mieszkali w jednym ośrodku, a tutaj usiedli do wspólnego stołu wigilijnego.
No to pani Wiktoria, jak to wyglądało? Co pani czuła? Jak się pani w ogóle czuła wtedy?
No ja nie wiem, co powiedzieć, ale było piękne. Było bardzo dużo tych potraw, ryby byli, kutia, ale jak to powiedzieć ten z tymi...
Z makiem?
Czy... Z makiem,
kluski.
Tak. Kluski. To było dla mnie nowe coś, takiego nigdy nie jadła. No, wszyscy byli taki zadowoleni, powiem tak. Mhm.
Bo tutaj zasiadający do stołu w Polsce, tak zwyczajowo mówią, że do 12 potraw siadają. Nie wiem, czy w Kazachstanie też panie to też pielęgnowały, żeby było 12, w domach swoich tak. Też, tak?
Tak, też. Mhm.
No i panie Bartku, czyli tak, a czy pan ma też jako jakby ten stojący po stronie organizatora, czy wy mieliście jakieś takie ciekawe sytuacje właśnie wynikające z obserwowania repatriantów, którzy siadają o to niczym rodzina właściwie przy wspólnym stole. Czy tu się widziały jakieś emocje? Pan widział właśnie?
Tak jak wielokrotnie też pani dyrektor wspominała, w momencie, kiedy są organizowane, czy to w okresie Bożego Narodzenia właśnie wspólna Wigilia, czy w okresie Wielkiej Nocy śniadanie wielkanocne, to każdorazowo takie zaproszenie dla repatriantów, aby przybyli, to jest takim wydarzeniem, tak jak pan wspomniał. Osoby mieszkające w tym samym miejscu, najczęściej przyjeżdżające właśnie z Kazachstanu, nagle siadają ze sobą do jednego stołu, nagle ze sobą celebrują te święta, mają okazję spotkać się na innym niż takim codziennym posiłku, gdzie te stoły są każdorazowo przygotowane dla rodzin. Tu jest jeden wspólny stół, są życzenia, są posiłki, jest wspólne spędzanie czasu. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo fajny fundament przygotowywany właśnie przez ośrodek, który na pewno buduje taką wspólnotę wśród repatriantów, gdzie często mieszkając obok siebie, nawet w pokojach, rozmawiając, spędzając ze sobą czas, po takim wydarzeniu nawiązują ze sobą bliższe relacje. Mają taką ze sobą większą więź, o czym też wspomniałem, że część repatriantów, która przyjeżdża obecnie do ośrodka w środzie, na przykład na tegoroczną Wigilię wybiera się do swoich rodzin, którzy mieszkają na terenie środy, czy w okolicach, czy do swoich znajomych. Co to też pokazuje, że przyjeżdżając repatrianci do środy, oni wiedzą, że tutaj czeka ich otwarta gmina, otwarty powiat, bardzo zaangażowany ośrodek. I masa, czy to członków rodzin, czy znajomych, i mogą czuć się, czy to ze strony ośrodka, samorządów, czy ze strony rodziny i znajomych, zaopiekowani. Ale to wszystko jest wynikiem tego, że od 10 turnusów, każdy turnus trwający 6 miesięcy, konsekwentnie działamy, aby przekonywać repatriantów do tego, aby pozostawali w środzie, w miejscu, które jest otwarte repatriantom, bo taki był cel powstania ośrodka. Jesteśmy otwarci, wspieramy rządowy program repatriacji. Jako samorządy mogę powiedzieć, że na pewno robimy to wzorowo i życzyłbym sobie, aby kolejne lata powodowały, dawały nam możliwość realizacji dalej tego programu.
Mówi pan, robimy to wzorowo i też jako członek Rady do Spraw Repatriacji przy pełnomocniku rządu do spraw repatriacji. I mówi pan to my, czyli Środa Wielkopolska, czy my, Środa Wielkopolska i Półtusk?
Tutaj wypowiedziałem się stricte jako mieszkanie Środy, jako urzędnik, jako osoba, która na co dzień uczestniczy w tym rządowym programie repatriacji. Ośrodek w Półtusku również realizuje wzorowo, ale jednak jest to też inna perspektywa. Nasz ośrodek jest na terenie zachodniej części Polski, Półtusk jest na terenie wschodniej części Polski, ale jest równie mocno zaangażowany w działalność na rzecz repatriantów, tak aby repatrianci byli jak najlepiej przygotowani do, po zakończeniu ośrodka, do wyjazdu do nowych swoich miejsc zamieszkania. My tutaj jako samorządy też działamy wspierając ośrodek, ośrodek wspierając samorządy, aby jak największa grupa repatriantów pozostawała u nas, czyli pozostawała w środzie na stałe. Dlatego cały ten program adaptacji od samego początku, w którym przydzielamy dzieci do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkoły ponadstawowej, też ma na celu to, aby w tym nowym miejscu zamieszkania dzieci, młodzież, które trafią do swoich klas, aby jak one zostaną dobrze przyjęte, na początku zwiążą się ze swoimi koleżankami, kolegami, ze swoim wychowawcą, aby pozostając u nas miały łatwiejszy ten start, bo no każdy z nas musi sobie wyobrazić, że tutaj pan redaktor mówił 300 kilometrów, 700 kilometrów do stolicy od miejsc, w których pani mieszkają. Ale między
mieszkały,
ale między Astaną a Warszawą, czy Astaną a Poznaniem, no to jest już ponad 5000 kilometrów. Także ta zmiana, w której osoby w różnym wieku decydują się o tym, że wyprowadzają się na stałe, o tym, że przyjmując obywatelstwo polskie, będą musiały z automatu w momencie, kiedy przyjmą obywatelstwo polskie, przestają być obywatelami Kazachstanu. Także to jest taka decyzja bardzo jednostronna, w której te osoby, przyjmując obywatelstwo polskie, z pełną świadomością decydują się na to, że wracają do Polski, chcą być obywatelami polskimi. Więc my jako państwo, jako samorządy jesteśmy tutaj też wdzięczni za to i my jako samorząd średzki odwdzięczamy się, czym możemy, aby najłatwiej było im tutaj rozpocząć życie. Mhm.
Pani Marino, zapytam panią, bo pani będzie to miała świeżej w pamięci, że tak powiem. Jak wypadły te pierwsze święta Bożego Narodzenia w 2022 roku, czyli kilka miesięcy po pani, no 11 miesięcy po pani zamieszkaniu w Polsce i się okazało, że ma pani pierwsze święto wolne, drugie święto wolne. Jak to pani odebrała? Jak to pani w ogóle poczuła, że taki jest tu jednak komfort w obchodzeniu tych świąt?
Я почула таку вольність одразу в Польщі, направда. І ті традиції, ті обичаї мені дуже близько. І почула, як в домку, попросту, зразу, одразу.
А пані Вікторія, то вже було давній тему, ніж у пані Маріни, але...
Я ніколи в житті не працювала, не мам праці. То для мене то свято було, ну, так, мам, дійсно свято, вау. Угу. Ну, так.
Розумію. Прошу powiedzieć, mają panie obie 17-letnie dzieci.
Tak.
Pani Wiktoria ma córkę. Co tak. robi córka tutaj? Czym się zajmuje? Gdzie się uczy?
Uczy się córka w liceum. Chodzi do trzeciej klasy. Mhm. Chodzi na karate, bardzo lubię.
A już się tego karate uczyła, czy trenowała karate już tam w Kazachstanie?
Nie, nie trenowała. My kiedy przyjechali, ja jej mówię, że córo, trzeba coś robić. Tutaj masz duże możliwości. Tam mieszkali na wsi. W ogóle nic nie było. Tylko piłka nożna na dworze. Mhm. I idziemy z niej po chodniku. І забачили на площі, вона мовить, що хоче на то, на карате. І записали номер телефону, я зазвонила, і мовить, що моя цурка хоче ходити на карате, але ще я не можу добре мовити по-польську. А той пан мовить, що я мовлю по-російську. І так ми догадались ми з ним, що вона буде ходити на карате. І вже 5 років ходить на карате. І має дуже пухарів, медалей.
Чи не... Trafiła na swój sport. Tak, pasuje tak. ta dyscyplina sportu.
Pasuje bardzo.
Dużo czasu poświęca córka na treningi?
Codziennie, tylko w niedzielę i sobotę nie chodzi.
Mm-hmm. I udaje jej się to połączyć z nauką?
Udaje się.
Pogodzić?
Udaje się. No, inakda jest ciężko, inakda potem uczy się w nocy, ale daje radę.
A pani Marina ma 17-letniego syna. No i co poradza syn?
Син ходить до першої класи школи бронзових Хіполіта. І зараз теж тренує спортом, легкоатлетиком. Ну, він тренує вже повище 10 років. І зараз вчився теж має нагороди, срібло і бронз.
Угу. Ну, і ще йому бракує золота.
Трохи. А он поповідав мені, що мамо, я буду містром польським.
А легка атлетика, то які конкретні дисципліни?
Він є спринтером.
Ага,
і ще штафет.
Штафета.
І ще там скоки вдаль, взвиж там часами.
Чи такі... Wieloboista, można powiedzieć, jak to mówili.
Można.
Tak. Proszę państwa, przypomnę, że naszymi gośćmi są repatriantki z Kazachstanu, pani Wiktoria Mazur i pani Marina Mietielskaja i Bartosz Wieliński z Rady do Spraw Repatriacji przy pełnomocniku rządu do spraw repatriacji. a także sekretarz powiatu średzkiego. Powiatu, który jest jakby patronem ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów Rodak. W przerwie zagramy sobie taki dobry rockowy kawałek Baby Come On Home.
To call you on my very own. We were so happy, woman, talking for hours and hours on the telephone. Then one day I said you up to motorrider out of my life, leaving me all listen to me. I said I made up my mind. A woman, when you left me there, I was gonna find another sweet lover. I'm gonna feel all of my care. So I met a sweet about as nice as she could be. I fell in love with that woman, but to turn around, I did the same thing again to me. I'm gonna plead and plead and plead, yeah, till you're here by my side. I can't even walk down the same old streets we used to walk down. Cause I keep thinking about all the good times.
Po zachodzie. przed piosenką usłyszeliśmy między innymi od pani Mariny Mycielskiej, że dojeżdża 3 razy w tygodniu wygodnym, punktualnym pociągiem do Poznania, do szkoły, dokształca się pani. No i moje teraz pytanie, bo wtedy nie zapytałem, czego się pani uczy w Poznaniu?
Ja uczę się w kierunku sterylizacji narzędzi medycznych.
Stylizacja narzędzi medycznych.
Sterylizacja.
Sterylizacja. Tak.
Sterylizacja.
Tak.
No ale sterylizacja też mogła być. Sterylizacja narzędzi medycznych.
Tak.
W jakim celu? Co pani planuje dalej robić, jak już pani opanuje tę sztukę?
Ja chciałam znaleźć takie prace. Może być w szpitalu, może być jakieś tam w małej takiej w stylizatornie. Żeby pracować. No, taka praca jest bardzo odpowiedzialna i też punktualna. Ja lubię takie rzeczy.
A czym się pani zajmowała w Kazachstanie?
Ja pracowałam jako księgową. Z zawodu jestem księgową.
I tu nie chciała pani być dalej księgową?
Chciałam być księgową, ale trzeba tam jeszcze uczyć się i
jakieś formalności
trochę,
dodatkowe
trochę
spełnić,
tam z dokumentami, tak?
Aha. To wynika z tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, a Kazachstan nie? To z tego powodu trzeba by dokształcić się, czy z innych powodów?
Trochę inaczej, tak. Trochę inaczej.
Mhm. Czyli rozumiem, że w tej branży medycznej chciałaby pani pracować, tak? W przyszłości.
Tak.
A jak długo trwa nauka jeszcze?
Jeszcze pół roku.
Pół roku. I potem pani będzie mogła już się ubiegać o pracę, tak?
Tak.
Mhm. Jakie w ogóle panie mają plany na przyszłość? To znaczy, tak w ogóle. Pani Wiktorio.
Ja jakby tak nie mam takich żadnych planów na przyszłość. Po prostu żyję i bardzo cieszę się, że żyję i bardzo lubię to życie.
A czym się pani zajmuje?
Ja siedzę w domu, niczym nie zajmuję.
A z czego pani żyje?
A ja mam rentę. Ja mam problem ze wzrokiem.
Mhm.
Jeszcze choruję na raka i mam rentę.
Mhm. Jakie postanowienia na nowy rok panie mają? To zwykle się tak coś postanawia i się człowiek potem po 3 dniach się orientuje, że...
Chciałabym znaleźć pracę oczywiście. Skończyć swoje szkolenie, tak skażę, i chciałabym żyć i też, żeby mój syn już też uczył się i był zadowolony z jego branży.
Mhm. Bo w jakim kierunku się syn kształci?
Elektromechanik pojazdów samochodowych.
Elektromechanik. A pani córka?
No, uczy się w liceum i aha, jest angielski, niemiecki i geografia. Nie wiem, jak ma nazwę, zapomniała. Mhm. Naprawdę.
Rozumiem. Czyli takie ogólne wykształcenie i potem pewno studia planuje, czy nie?
Tak, planuję studia.
Mhm. No dobrze. Czy panie mogą powiedzieć, że już tak właściwie na dobre tutaj w Polsce osiadły się, czują tak pewnie, czy... Czy jeszcze nie?
Oczywiście, ja chciałam być tu na stałe,
tak,
zostać,
tak.
Mhm. I czuję się dobrze, bo zawsze spotykamy się z dobrymi ludźmi, które są asertywność mają i do nas takie uczucie, że no.
To znaczy, spotyka pani ludzi przyjaznych, dobrze
tak,
nastawionych?
Tak.
Tak.
Zawsze. Dzięki Panu Bogu za to.
A pani Wiktoria?
Jak przyjechała z pierwszego dnia, była bardzo zadowolona, że mieszkam tutaj. I no, jak powiedzieć, ja jestem tutaj jak u siebie. Ja tutaj jakby mieszkała całe życie.
Mhm. Mhm. A co panie wiedziały o Polsce, zanim się przeprowadziły tutaj w ogóle? Bo rozumiem, że tu rodzin żadnych nie mieliście takich, żeby się kontaktować wciąż i nieustannie mieć kontakt.
Mój mąż często jeździł do Polski.
Tak?
Tak, i ja trochę tam wiedziałam o życiu w Polsce i tak dalej, o tradycjach.
Mąż zawodowo jeździł?
Czy, tak, tak.
A czym się zajmuje?
On pracował zawsze w firmie autobusowej.
Aha.
I taka praca była, że często w delegacji.
Jakiś kontrakt, coś?
Kontrakt do Niemiec, z Niemiec przez Polskę, do Polski.
A, rozumiem. I co on opowiadał pani o Polsce?
On cały czas chciałby mieszkać w Polsce. To jego było takie marzenie.
A pani Wiktorio, a pani miała jakieś relacje z Polski, o Polsce?
Zanim... No, już siostra mieszkała.
A, siostra, tak. No właśnie.
Tak, i siostra opowiadała
dobrze,
dużo.
A skąd u siostry ten pomysł przyszedł?
Ja nie wiem, ani z mężem dużo lat chcieli ujechać. Ujechać, gdzieś chcieli ujechać. I potem złożyli dokumenty do Polski. I udało się.
Panie Bartoszu, opowiadaliśmy tutaj o ośrodku Rodak w Środzie, mówiliśmy też o ośrodku w Pułtusku. Ile osób dotąd przeszło, że tak powiem, przez ośrodek Średzki? Ilu repatriantów? Powiedział pan o 10 turnusach.
Tak, obecnie od 1 grudnia bieżącego roku rozpoczął się 10 turnus w ośrodku adaptacyjnym w Środzie. Jeśli dobrze sobie policzę, to będzie to 11 albo 12 turnus w ośrodku adaptacyjnym w Pułtusku, dlatego że ośrodek adaptacyjny, z tego co pamiętam, działa o rok dłużej niż ośrodek w Środzie. Także mamy w Środzie 10 turnus. Każdorazowo na turnus może przyjechać do 130 osób. Turnusy były różne, w zależności też od środków posiadanych przez organizatora, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale mogę powiedzieć tak z pamięci, że ilość osób, która była w Środzie przez te 9 turnusów, to będzie to około 800 osób. Ale tutaj bardzo ważną ilością repatriantów, którzy zostali w Środzie, jest to grupa, według moich takich obliczeń, ponad 530 osób pozostało na stałe w Środzie. To nie są tylko repatrianci, którzy przyjechali do nas do ośrodka, ale są to również repatrianci, którzy przyjechali do repatriantów, którzy po ośrodku osiedlili się w Środzie i przyjeżdżając tutaj do swojej rodziny, pozostali również u nas.
Ale rozumiem, że generalnie to się tak rozpraszają po Polsce, tak? Bo tu mamy... To nie wszyscy zostają po prostu na miejscu, ale nie. Też generalnie to można powiedzieć, że to na Polskę tak promieniuje, tak?
Naszym założeniem w przypadku Środy było, aby zawsze podejmowaliśmy starania, aby 50% osób, które jest w danym turnusie, pozostało w Środzie. I tutaj nasze te oczekiwania zawsze się spełniały. Reszta repatriantów wyjeżdża do różnych stron. Często wybierają to albo miejsca, w których mieszkają ich rodziny, znajomi, albo kwestia ekonomiczna w zakresie posiadanych środków na zakup mieszkania jest bardzo w tym ważna. Dlatego, że jeśli przyjeżdżają osoby, rodzina dwuosobowa posiada swoje środki, dostaje dodatkowe środki jeszcze z budżetu państwa na to, aby zorganizować sobie życie w Polsce. No to w zależności od ilości środków kupuje to mieszkanie albo tańsze, albo droższe. Jeśli są to tańsze mieszkania, wybierają to w tym przypadku Górny Śląsk, Dolny Śląsk. Jeśli rodzina posiada większą ilość środków, wybiera w tym momencie większe miasta, tam gdzie te mieszkania są już droższe. Ale rozjeżdżając się po Polsce, my również jako ośrodek, wiem, że również realizuje to samo ośrodek w Pułtusku, wspieramy repatriantów, aby w nowym miejscu zamieszkania władze lokalne wspierały repatriantów i aby od samego praktycznie takiego przeprowadzenia się, wejścia do przyjazdu, pierwszego wejścia do urzędu gminy, aby władze samorządowe wiedziały, że przyjeżdża rodzina repatriantów, która składa się na przykład z trzech osób, mamy, taty, dziecka, że dla dziecka jest potrzebne miejsce w przedszkolu, że mama z wykształcenia, ma, posiada takie wykształcenia, posiada takie doświadczenie zawodowe, tak samo tata, że chcieliby rozpocząć pracę albo że są na etapie takim początkowym nauki języka polskiego i byliby zainteresowani nauką języka polskiego dalszą, plus na przykład rozpoczęciem pracy od stażu. I my zawsze kontaktujemy się tutaj z władzami samorządowymi po to, aby ułatwić repatriantom wejście w to nowe życie, w nowym miejscu zamieszkania. Dlatego, że niestety nie wszyscy wiedzą, kim są repatrianci i to powodowało takie różne czasami przykre sytuacje, że repatrianci wyjeżdżając z ośrodka po jakimś czasie dzwonili i informowali, że poszli do danego małego urzędu gminy. Powiedzieli, że przyszli tutaj z prośbą o wsparcie i na przykład mały urząd gdzieś w Polsce odpowiadał, że my w tym, do tego programu nie przystąpiliśmy. To tak nie jest, bo to jest zadanie ustawowe, pod które podlega każda gmina, każdy powiat. Także my tutaj jako przedstawiciele w województwie wielkopolskim zawsze wspieramy inne gminy, inne powiaty, które się do nas zgłaszają, aby wyjaśnić im, jak rozpocząć wspieranie repatriantów w zakresie wyposażenia mieszkania, w zakresie dopłat do zakupu mieszkania, jeśli oni jeszcze tego mieszkania zakupili, a na początku wynajmują. Także podejmujemy wszystkie starania, aby było im jak najłatwiej. Ale oprócz tego, że wspieramy, to my też mamy takie podejście, że przez pierwsze 6 miesięcy robimy bardzo dużo. Później staramy się, aby kolejny samorząd wspierał dalej, ale celem jest to, aby nastąpiła już taka ta samodzielność. Ale robimy to po to, no bo zdajemy sobie sprawę, że osoby podejmują bardzo ważną decyzję, przeprowadzając się z dalekiego miejsca do jeszcze najczęściej nieznanej Polski, do nieznanej państwa Unii Europejskiej. Po to, aby no, mieli takie po prostu wsparcie, przygotowanie i żeby po tym wsparciu usamodzielnić się.
Panie Bartoszu, krótko teraz. Ilu jeszcze repatriantów potencjalnie chciałoby z Kazachstanu przenieść się do Polski na stałe?
To nie tylko Kazachstan, ale obecnie w systemie jest zgłoszonych ponad 8 tysięcy repatriantów, którzy wykazują zainteresowanie, aby przybyć do Polski w ramach rządowego programu repatriacji. Mhm. Także takie ilości obecnie osób są zgłoszone do konsulatów RP w krajach byłego Związku Radzieckiego. Głównie jest to Kazachstan.
Ilu lat będzie trzeba, żeby tych ludzi tutaj rzeczywiście ściągnąć?
Powiem tak, że od kilku lat nie tylko my, ale tak samo Ośrodek Adaptacyjny w Putusku, Rada do Spraw Repatriacji, a także inne samorządy starały się, aby budżet na repatriację został zwiększony. Od maja tego roku zostały podjęte działania przez pełnomocnika rządu do spraw repatriacji w zakresie małej nowelizacji ustawy o repatriacji w zakresie zwiększenia limitu środków na repatriację. Obecnie jest to procedowane. Myślę, że od marca, maksymalnie kwietnia przyszłego roku wejdzie to w życie, co spowoduje, że ilość repatriantów, która będzie mogła do nas przyjechać, wzrośnie.
Kończąc naszą audycję, poproszę nasze dwie szanowne panie, które w studiu radiowym są po raz pierwszy, tak?
Tak.
Po raz pierwszy, jak zgodnie panie powiedziały. Chciałbym, żeby panie na koniec złożyły już życzenia świąteczno-noworoczne naszym słuchaczom, bo drugiej takiej okazji nie będzie, żeby z tego tutaj miejsca życzyć. Może zacznie pani Wiktoria. Czego pani życzy naszym słuchaczom?
Życzę zdrowia, życzę szczęście, żeby wszystkich wszystko było. Wszystko. Dobrze.
Dobrze. I pani Marina.
Życzę spełnienia marzeń, żeby wszyscy byli zadowoleni, pozytywni, szczęśliwi, zdrowych, wieczorów świąt, spokojnych, żeby wszędzie był pokój, żeby w rodzinach także był spokój, porozumienie i zdrowie, zdrowie, zdrowie.
Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi w tej godzinie, w tego dnia, czyli 18 grudnia, byli Wiktoria Mazur, repatriantka z Kazachstanu. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
Marina Mietielska, ja również repatriantka. Obie panie mieszkanki już teraz Polski. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
I Bartosz Bieliński, członek Rady do Spraw Repatriacji przy pełnomocniku rządu do spraw repatriacji. Dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc państwu. Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.